To jest podcast Moja Albania. Zapraszamy w wirtualną podróż. Dzień dobry, nazywam się Izabela Nowak i zapraszam do kolejnego odcinka albańskiego podcastu. Dziś będziemy mówić o czymś, co jest takim, powiedzmy, trzonem albańskości, bardzo często tak się mówi. Jest to coś, przez co można filtrować wiele tradycji albańskich, wiele zachowań Albańczyków, to co tak naprawdę współcześnie obserwujemy, no z czegoś wynika. Mowa o prawie zwyczajowym, o kanunie, który jest znany przede wszystkim z dwóch aspektów, o których też będę oczywiście wspominać, chociaż nie będę się koncentrować na przykład na aspekcie tak zwanej zemsty krwi. W tym kontekście często o kanunie się mówi, wspomnimy dziś, ale tu nie będę może uważała, bo nie jest to najważniejszy aspekt, jak chodzi o kanun. No i drugi aspekt, zaprzysiężone dziewice, temu tematowi poświęcę osobny odcinek, więc dzisiaj ogólnie o kanunie, tak żebyśmy mogli trochę tej duszy albańskiej poznać. Kanun, czyli prawo zwyczajowe, ukształtowały się, dlatego że mówimy o kanunach tak naprawdę, zaraz wyjaśnię dlaczego, w momencie, kiedy nie istniało państwo albańskie i nie było takiej jednostki terytorialnej, które mogło mieć jakąś tutaj właśnie też zinstytucjonalizowaną organizację. Prawo zwyczajowe to jest zespół norm, zakazów, nakazów, funkcjonujące w tradycji i będące zgodne, jakby to jest jego rozumieniem, w prawie rzymskim wyrazem woli ludu. Poważna jest tego definicja. W wielu krajach stało się to podstawą oficjalnego prawa i ustawodawstwa. Jest bardzo często brane pod uwagę przy tworzeniu prawa międzynarodowego, jednak aktualnie, współcześnie prawa jako takiego nie stanowi. System, o którym mówię, kształtował się w Albanii przez wieki i to znaczy system, tak naprawdę systemy, znowu tutaj liczba mnoga, należy jej użyć, dlatego że bardzo ważna była także tak zwana tutaj kwestia geograficzna, czyli gdzie się znajdujemy, w którym miejscu Albanii, to wtedy możemy o różnych kanunach mówić. Istnieją kanuny Laberii, Puki, Dibry, czyli tutaj administracyjnych, że tak powiem, tutaj po prostu regionów Albanii. Istnieją kanuny Leka Dugadziniego, najsłynniejszy, czy Skanderbega, gdzie przypisuje się legendarnie, że oni to właśnie ogłosili te kanuny, te zbiory praw. Po co to prawo zwyczajowe w ogóle było? Najłatwiej jest wytłumaczyć faktem, że ludy albańskie, o tak można to określić, ludzie byli rozproszeni. Był system najpierw plemienny, on się później przerodził w system klanowy i wioski, osady, miejsca, miejscowości były słabo ze sobą często skomunikowane, a wśród jakby tutaj te relacje musiały być w jakiś sposób też, no nie oszukujmy się, znormalizowane. Dlatego wprowadzono taki zakres prawa, tak jak właśnie mówię, zwyczajowego, jak należy się zachowywać, w jaki sposób pewne też konflikty rozwiązywać, jak pewne sprawy administracyjne także, czyli wszystko, co tak naprawdę było potrzebne, kiedy nie ma skutecznie funkcjonującej władzy państwowej. Kiedy jakby tutaj ród, klan jest najważniejszy, to jest też, należy coś właśnie takiego stworzyć. I zazwyczaj, mówiąc o kanunie, mówi się o kanunie Leka Dugadziniego. Czemuż to? Dlatego, że on jako pierwszy został skodyfikowany. I teraz uwaga, jeżeli mówimy o kanunach, które kształtowały się przez wieki, był to przekaz oralny przede wszystkim, czyli z pokolenia na pokolenie wszyscy przekazywali sobie po prostu te prawa od tutaj, nie wiem, w XIII, XIV wieku, bo też różnie datuje się kwestie tych kanunów. Nie ma jednej daty, która wskazuje, tak, wtedy kanun ustanowiono. Nie, to nie jest tak. I one też oczywiście w pewnym sensie ewoluowały, ale jakby trzon, najważniejsze zasady pozostawały jakby święte dla tutaj w społeczności. I kanun Leka Dugadziniego został jako pierwszy spisany tutaj na początku XX wieku. Franciszkanin, ojciec Stefan Dziecow, zajął się tym. Udało się opublikować, ale też z komentarzem, współczesnym jemu, komentarzem opublikowano tenże kanon. Później też teraz w księgarniach znajdziemy kanuny, znajdziemy tłumaczenia kanonów, znajdziemy różne jego wersje, także opatrzone z przypisami, no bo to jest i archaiczny język i też wyjaśnienie pewnych praw jest bardzo, bardzo ważne. Więc mamy ten kanon Leka Dukadziniego, na który najczęściej powołują się badacze, bo najłatwiej do niego, powiedzmy, dotrzeć, stał się najsłynniejszy. I co on tak naprawdę zawiera? Kanon składa się z 12 ksiąg, one są podzielone na pewne kryteria i jakby obejmuje prawo, zarówno cywilne, jak i karne. To jest taki kodeks, jakbyśmy to współczesnym językiem nazwali. Mamy kościół, rodzinę, małżeństwo, dom, pracę, kwestie przekazania własności chociażby, ale także przysięgę, honor, szkody. I też sądowe aspekty, czy tam zwolnienia, wyjątki, tego typu sprawy. Jakby całościowo to obejmuje życie każdego po prostu tutaj człowieka. I też te relacje, jakie są w rodzinach, jakie są między poszczególnymi też członkami tego właśnie takiego osławionego klanu. Bo właśnie w tych klanowych strukturach przede wszystkim Albańczycy funkcjonowali. Mamy, więc powinniśmy właśnie też tak naprawdę zacząć od rodu, od plemienia, klanu, jakbyśmy to też mogli przetłumaczyć, który stanowi nadrzędną, najważniejszą wartość. I mamy z jednej strony właśnie tutaj Fisi i Mad, dlatego że ten klan jako Fis jest brzmi w języku albańskim, czyli to jest taka większa grupa, większy kontekst, może to być jakaś właśnie osada, wioska, który może stanowić, nie wiem, nawet ponad kilkadziesiąt, kilkaset domostw. Duża grupa, która jest rządzona przez też starszyznę oczywiście i mamy także Fisi Vogel, czyli już bardziej taką naszym kojarzeniu rodzinę. Też ród, też to się rozkłada na wiele domostw, nie tylko mówimy o tej takiej najbliższej i wszystko to jest oparte na systemie, no nie oszukujmy się, patriarchalnym, dlatego że kluczową postacią jest ojciec. Jest ojciec, który taki pater familias, jak w prawie rzymskim jest to określane. Prawo rzymskie stanowi też pewnego rodzaju bazę kulturową dla samego kanonu, tak samo jak tutaj też możemy dodać do prawa rzymskiego również prawo kanoniczne, a także pewne zasady etyki, moralności, które są zaczerpnięte z konkretnej religii, czy to chrześcijaństwa, czy tutaj prawa szariatu, islamu, czyli też takie wątki pojawiają się, dlatego że w kanonie jakby wiara sama w sobie jest również bardzo ważna i bardzo często wymieniana. Wracając do tego ojca, tego mitycznego, najważniejszej postaci, do której jakby tutaj wszystko należy i on organizuje tak naprawdę życie swojej rodziny. To jest prawo, które zostało stworzone przez mężczyzn dla mężczyzn i to jest taki okres w historii, kiedy w całej Europie tak naprawdę kobiety nie miały praw, które prawa były niezwykle ograniczone i tak samo to jest przedstawione właśnie w kanonie. Konkretnie o sytuacji kobiet, a tutaj też na przykładzie specyficznych założeń tak zwanych właśnie tej virgineszy, czyli w zaprzysiężonych dziewic, o których już wspomniałam, jeszcze będę w kolejnym odcinku mówić. Na razie sobie skupimy na tym takiej ogólnej perspektywie samego kanonu. No i mamy zbiór praw, prawa zwyczajowe, już też jakby tutaj wspomniałam, co obejmowały i w jaki sposób rozkładały samą władzę. Władzę, która była władzą w rękach mężczyzny i cały jakby po prostu ten zbiór praw jest oparty na tym takim patriarchalnym sposobie myślenia. Co pozostało? Może najlepiej zastanowić się, co pozostało po tym kanonie. Od razu powiem, że nie jest tak, że Albańczycy kanon czytają namiętnie wieczorami i cały czas jest on obecny w ich życiu, znają go na wyrywki i jest to po prostu coś, co zupełnie ich życie w jakiś sposób kierunkuje. Nie, tak nie jest. Kanon powoli odchodzi bardzo mocno, jakby tutaj nawet można powiedzieć, że już znalazł się w muzeum, przeszedł do lamusa. Z drugiej strony jest bardzo dużo aspektów, które myślę, że są widoczne w języku i w zachowaniu. Pierwsza podstawowa sprawa, tutaj to o pozytywach jak najbardziej powiem, to jest gościnność. To jest coś, co jest dla po prostu Albańczyków top of the top, zaraz obok honoru, o którym zaraz też opowiemy. Więc no, musimy sobie powiedzieć szczerze, że dom Albańczyka należy do Boga i do gościa. Takie jest powiedzenie. Powiedzenie, które pochodzi, to jest żywcem wyjęte właśnie z kanunu. I oczywiście te wszystkie jakieś takie zasady dotyczące gościny zmieniły się, ale nadal mówi się o tym, że właśnie chleb, sól i serce to jest coś, co dla każdego gościa należy odnaleźć w domostwie, czyli już wiemy, że tutaj chodzi o taką absolutną gościnność. Kolejna sprawa jest też taka, że Albańczycy bardzo często współcześnie otwierają jakby swoje domy dla gości, czyli dla turystów, mówiąc wprost. To, jak my dobrze się czujemy w Albanii, to łamie całkowicie stereotyp jakiegoś takiego właśnie dzikiego ludu, bo w tradycji mają niezwykle ogromny po prostu tutaj potencjał dotyczący gościnności, takiego właśnie otwarcia się na turystów, czyli gości, mówiąc, po prostu tutaj upraszczając zupełnie tą sprawę. Więc to jest coś, co na pewno pozostało. Ważnym aspektem jest to, że w domu danego człowieka nie miało prawo się nic stać gościowi. Jeżeli by się coś stało, to jakby wywołało to lawinę ogromnych konsekwencji. To był wstyd, dyshonor. I też ze względu na to aktualnie też jest bardzo mocno położony nacisk na bezpieczeństwo właśnie obcokrajowców, właśnie turystów, którzy przyjeżdżają do Albanii, że to jest wstyd, obciach, że to jest po prostu zupełny, absolutny dyshonor, żeby coś takiemu turyście miało się zdarzyć. To na pewno musimy mieć na uwadze i to wynika właśnie z takiego także myślenia dotyczącego takiego kanunowego, który gdzieś został również w pojoniu. Na bazie tego wszyscy Albańczycy od wielu, wielu pokoleń są wychowani, nawet w czasach, kiedy turystów nie było, kiedy po prostu gość był gościem z mniej odległych krain. Czyli jest ten taki etos bardzo mocno wypisany w każdej albańskiej duszy. Honor, bo o honorze ciągle tutaj właśnie mówię, już odmówię, nie mieniłam go chyba przez wszystkie przypadki, ale rzeczywiście jest tak, że w kanunie to honorowe postępowanie w każdym aspekcie, to zranienie honoru, to splamienie honoru, to, że trzeba być honorowym, jest niezwykle istotne. I też chociażby z honorem wiąże się takie jedno pojęcie, które jest ciężko przełożyć na język polski tak wprost, bo to jest nie tylko honor, nie tylko to słowo. Mówimy o besie. Besa jest czymś na zasadzie takiej honorowej właśnie obietnicy. To jest takie złożenie takiego słowa, przysięgi. Różnie jest to też interpretowane i powiem szczerze, że besa zachowała się w języku albańskim, nie tylko jako wiara, nie tylko jako właśnie takie coś w tym kierunku idące, ale także jako cecha. Można powiedzieć o człowieku, że jest bez besy, że po prostu nie ma besy, czy jest taki bezwartościowy, jakiś taki oszust, który zupełnie no nie ma tego czegoś, tego właśnie takiego aspektu w sobie, więc to jest to, czyli besa to jest zarazem cecha. To jest taka gwarancja bezpieczeństwa też. I tutaj mówimy o gościach, a także mówimy o tej słynnej zemście. Także o tym też należy wspomnieć. Czyli mamy tą besę nadal gdzieś tam obecną. No też nie ma się co oszukiwać, gdzieś ten honor, ta besa, te przysięgi, to wszystko w jakimś kontekście można powiedzieć, że już gdzieś tam też ulatuje. Ja nie twierdzę, broń Boże, że Albańczycy nie są w honorowi, tu nie o to chodzi, ale jednak też to jakby zmieniło troszeczkę swój wygląd, swoje znaczenie i też różnorako jest interpretowane aktualnie. Czyli jak jesteśmy przy tutaj tym honorze, przy besie, wspomnę również o tym takim najbardziej kontrowersyjnym prawie, które jest zawarte w kanunie, o którym najczęściej się mówi, które zawsze też znalazło swoje miejsce w, chociażby w popkulturze także, które jest częścią reportaży, czyli Jack Maria, czyli branie krwi, zemsta krwi. I to jest jakby tutaj prosta sprawa, niby oko za oko, ale też nie tylko jakby o to chodzi. Jeżeli ktoś komuś wyrządził zło, tutaj mówimy między innymi o zabiciu kogoś, czy w jakikolwiek inny sposób splamił jego honor, często też mówimy tutaj o kwestii jakiegoś też bezpieczeństwa tego gościa, czyli jakby na przykład ten gość został w jakiś taki sposób obrażony, czy stałaby mu się krzywda, to wtedy poszkodowana jakby rodzina, poszkodowany dom, klan ma prawo na odwet i jest to też takie bardzo, bardzo charakterystyczna sprawa. Jest to zwykle sprowadzane do tych takich równorzędnych konfliktów dotyczących tego, że ktoś kogoś zabił i rodzina może się zemścić na męskim członku drugiej rodziny. Nieraz to były konflikty wielopokoleniowe, konflikty, które przynosiły dosłownie walki między rodami, które sprawiały, że wytrzebiono wszystkich mężczyzn w jednym i w drugim rodzie. Bardzo często też później, jak zawierano tą besę, jakby pokój, jak tą gwarancję bezpieczeństwa też sprawdzano, czy równorzędnie, czy tyle samo jest ofiar, no to jest bardzo skomplikowana tak naprawdę sprawa i to nie jest do końca tak, jak często jest to przedstawiane, że coś tutaj szaleńcy się ganiają i chcą się pozabijać, bo kompletnie jakby wtedy się traci ten troszeczkę, nazwijmy to, ten ważniejszy aspekt samej tej zemsty. To też jest pewien rodzaj jakby prawa karnego, bo mi tak się też to kojarzy, tutaj postaram się to właśnie przełożyć na współczesny język. Z jednej strony oko za oko, czyli jeżeli ktoś zabił kogoś, to ta osoba też ma zostać zabita, czyli tutaj jakby bardzo prosty aspekt jest dotyczący kary. Druga sprawa jest taka, osoba, która jest zagrożona tą zemstą, ten nazwijmy go zabójca, mógł się schronić w takich kulach, czyli w takich specyficznych domostwach. Kula to jest właśnie albańskie słowo określające bardzo charakterystyczny typ architektury. I w takim właśnie miejscu, one się nazywały właśnie takimi miejscami też odosobnienia, to do końca życia musiała jakby przebywać ta osoba. Nie przypomina nam troszeczkę to jakby więzienia, odosobnienia, dożywocia? No jest w tym coś. Czyli bardzo konkretny system prawny. Aktualnie przepisy, bo prawda jest taka, że w kodeksie karnym są specjalne przepisy, które dotyczą tego procederu i one są ostre, że jeżeli nastąpi tutaj podejrzenie, że zostaje udowodnione, że jakiś tam rzeczywiście czyn wynikał z tej zemsty krwi, no to też odpowiednia kara ku temu jest. Również grożenie komuś właśnie na tej bazie także jest karane. Czyli państwo tutaj próbuje to unormować bardzo mocno, żeby nie było takich sytuacji. Takie sytuacje są. Sama miałam też tutaj taką możliwość rozmawiania z rodzinami, które się ukrywają, czy też drugą stroną. Pracowałam przy takim właśnie reportażu, które tego dotyczyły. Statystyki są strasznie niejasne. Mówi się od kilku tysięcy, kilkunastu tysięcy. Nigdy nie wiadomo, czy ludzi, czy rodzin się ukrywa. Jest to bardzo taka skomplikowana sprawa. Więc tak, ten fenomen nadal istnieje, jednak nie zawsze każda zemsta powinna być w ogóle nazywana właśnie tutaj kanunową taką tą zemstą, tym braniem krwi. Czemuż to? Dlatego, że bardzo często również organizacje, to jakieś gangi czy kryminalne także podpisują się, o tym zabiłeś mojego ziomka, my zabijemy twojego ziomka, bo my mamy honor i tutaj w ogóle słowo kanon. No jasne, tak, świat przestępczy i kanon, no nie żartujmy sobie nawet. Czyli też nieraz takie rzeczy też są zwykłe po prostu porachunki, także w ten sposób traktowane. Bardzo często się mówi, nawet taki była zupełny stereotyp, że gdzieś tam również włoska mafia się na tym niby miała wzorować. Włoska mafia ma swoje zasady wendety i one nie są tutaj jakby związane z tym, że gdzieś tam może w ich szeregach mieli Albańczyków. To nie o to chodzi. To jest zupełnie jakby inna sprawa. Warto to też odczarować. Mimo, że nam się wydaje to krwawe, jest to, pamiętajmy, prawo patriarchalnie mocno jakby ukierunkowane, stworzone przed wiekami, kiedy to było jakby najłatwiejsze, najprostsze, najbardziej sensowne także rozwiązanie. Należy powiedzieć sobie szczerze, że kanon jest bardzo ważny, dlatego że on właśnie scalał. On właśnie był też wyrazem pewnego sprzeciwu, bo jak powstawał, jak się kształtował, jak był przekazywany. Albania znalazła się w tamtych czasach pod Imperium Osmańskim i wiele rodów, które także sprzeciwiały się Imperium Osmańskiemu, nie chciały ich prawodawstwa. Oni mieli zupełnie inne zdanie. Oni nie chcieli ich prawodawstwa, nie chcieli się im poddawać. Często w Turcji musieli w jakiś sposób negocjować z tymi rodami, więc jakby mieli swoje prawodawstwo. Tak, to, które funkcjonowało jak najbardziej. Nie mówimy tutaj, czy pewne rzeczy były pozytywne, negatywne, no bo to są już interpretacje kulturowe, tylko po prostu sam fakt scalający. Również scalający w kontekście takim, że w Albanii jakby aspekt, który mógł każdy się identyfikować, nie był na przykład aspektem religijnym, bo to religijne rozdrobnienie istniało zawsze gdzieś tam też te tradycje, podejście do religii były luźniejsze niż na przykład to w jakiś tam sposób odbieramy w Polsce, teraz kojarzymy. Więc ten zbiór tradycji, to prawo zwyczajowe rzeczywiście kształtowało, scalało jeszcze jakby nie posiadającego takiego państwa stricte, tak jak my teraz rozumiemy, narodu. Później to w tradycji, jak już zresztą widzicie, bardzo mocno poszło, bo kilka aspektów też tutaj właśnie wymieniłam. Kanun jest bardzo jakby też, można powiedzieć, silny, dlatego że on przekracza także taki prosty aspekt, granice życia i śmierci też bardzo często to się mówi, czyli jest w pewnym rodzajem też wiary, że coś po tej śmierci, że ta dusza będzie zupełnie wyzwolona, jeżeli dokona się na przykład, nie wiem, jakiejś tam zemsty, to też jest bardzo często też poruszane i ten honor i ta besa, która też ma być silniejsza od takich rzeczy właśnie tutaj, jak śmierć, że ona przechodzi z pokolenia na pokolenie, to jest jakby ważne. Z drugiej strony jakby mamy też ten bardzo silny patriarchalny aspekt i w kontekście kobiet jeszcze będę o tym opowiadała, no ale faktycznie to jest widoczne. Zwrócę uwagę jednak na taki też drobiazg, jakby kobiety też w kanonie były obecne. Niestety, jako tutaj ta własność ojca czy męża, tu był jakby aspekt nadrzędny, ale z drugiej strony też były prawa, które dotyczyły ich bezpieczeństwa. I zawsze mówi się o tym, że taki jest jedna z tradycji gdzieś tam kanunowych, które gdzieś w niektórych regionach występowały, że na ślubie mąż dostawał od rodziców, od swoich teściów, od rodziców panny młodej, nabój jeden, który mógł ją zastrzelić, jak go zdradzała. No brzmi strasznie. Ale też od razu wytłumaczę pewną zasadę, nie tylko ją. To jest, prawda jest taka, że jakby tutaj ta kara była, te stosunki po prostu pozamałżeńskie były bardzo mocno traktowane, tak jako w ogóle niemoralne i było to mocne tabu. Taki w niektórych właśnie tutaj tradycjach coś takiego mogło być dokonane tylko, jeżeli zostali przyłapani kochankowie na gorącym uczynku. To była jakby tutaj najważniejsza sprawa, ale także kanony zakładają, że kobiety również mają czuć się bezpiecznie w jakby tutaj w u siebie, czy, w, czy nawet podróżując między wioskami, nie można ich nagabywać. Również karane było, jak mężczyzna kobieta w jakimś tam stopniu właśnie nagabywał, czy źle traktował, czy w jakieś tutaj prawie jej niechciane awanse, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, również przyczynkiem do zemsty krwi mógł być gwałt. Czyli jeżeli kobieta została zgwałcona, no to mężczyźni z jej rodziny też mogli jakby tutaj dokonać zemsty, bo też ich honor został splamiony. Dlatego, że tutaj jakby kobieta honoru tej Besy nie posiada, tylko to przechodzi na ojca, na męża. Czyli to już jest zupełnie inna sprawa. Czy tak było? No ciężko jest stwierdzić. Nie jest to jakby tutaj jednoznaczna sprawa, no ale też takie rzeczy w kanonie były. Mimo że prawo, tak jak wspomniałam, stworzone przez mężczyzn, dla mężczyzn i też jakby tutaj ta starszyzna też bardzo duży wpływ na kanon i na przestrzeganie kanonu miał chociażby Kościół katolicki, ewentualnie też w miejscowościach, gdzie królował później islam, również właśnie tutaj ta prawa szariatu wchodziło, było, stawało się pewną częścią kanonu, było przemycane i to było też narzędzie kontroli nad ludźmi, też ze względu właśnie tutaj, czy to kościoła, czy też tutaj najważniejsze te postacie, wiadomo, jakiś tam ksiądz, czy parafia, też to było coś, co kontrolowało ludzi, co też starszyzna mogła w odpowiedni sposób użyć. Mogło to być użyte również politycznie, w każdym wymiarze, czyli nie jest to tylko jakiś taki stary zbiór praw, ale to też coś, co miało realny wpływ na życie, na politykę, tak jak właśnie tutaj też mówię, na relacje i co aktualnie poprzez tutaj pewne aspekty, o których też wspomniałam, jest widoczne. Dziś na tym zakończymy temat kanonu. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Będę chciała właśnie opowiedzieć o tych zaprzysiężonych dziewicach. To się bardzo ładnie tutaj te tematy razem łączą i składają. Więc blok kanonowy teraz przez te dwa odcinki będzie widoczny. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia, a może też z częścią z Państwa do zobaczenia w Albanii oczywiście. To był podcast Moja Albania. Dziękuję, że towarzyszyliście nam w tej podróży. Zapraszamy też na naszego Instagrama, Facebooka oraz bloga Moja Albania. Do usłyszenia za dwa tygodnie.